przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam na naszą katechezę. Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne dary. Dziś kończymy pierwsze przykazanie, zajmowanie się pierwszym przykazaniem Bożym. I czwarta część tego przykazania brzmi: nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Jest to wzięty fragment z szerszego fragmentu z Księgi Wyjścia, 20 rozdział, 4 werset i następne. Może posłuchajmy, jak on brzmi w całości. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. I mamy tutaj problem, może jeszcze do tego dodajmy słowa Pana Jezusa: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. To z Mateusza z 5 rozdziału, 17 werset i następny. Mamy problem, no przecież widzimy pełno obrazów, pełno figur przedstawiających czy Pana Jezusa, czy Matkę Bożą, czy świętych. I teraz jak w związku z tą treścią tego przykazania, no jak to wszystko wygląda, jak to wszystko pogodzić ze sobą. Będę się posiłkował pięknym artykułem ojca Jacka Salija, Miejsce świętych obrazów w naszej drodze do Boga. To jest wszystko oparte oczywiście na katechizmie Kościoła katolickiego od punktu 2129. No i widzimy, że ani jedna jota też nie przeminęła ze starotestamentalnego zakazu sporządzania bezbożnych obrazów i rzeźb. Przypatrzmy się najpierw materialnemu wymiarowi tego zakazu, bo dotyczy on zjawisk, które już dawno przeminęły, a mianowicie nie wolno było Izraelitom sporządzić obrazów i rzeźb jakichkolwiek bożków. Ale zakaz ten bronił ponadto lud Boży przed czym? Przed wyobrażeniem sobie Boga prawdziwego na wzór potęg tego świata. Bo jak wiadomo, ówczesna mentalność często nawiedzona była przez pokusę, żeby wyobrażać sobie Boga pod postacią byka. Obraz byka wydawał się bowiem idealnie wyrażać potęgę Boga prawdziwego. Na tym właśnie polegał grzech, do jakiego dał się skusić Aaron, kiedy lud niepokoił się przedłużającą się nieobecnością Mojżesza. Na tym też polegała bezbożność kultu, który Bogu prawdziwemu oddawano w Królestwie Północnym. I mamy, psalmista mówi, zamienili swą chwałę na wizerunek cielca jedzącego siano. Zakaz sporządzania rzeźb i obrazów stał się dziś bezprzedmiotowy. Nie ma już dzisiaj po pierwsze religii bałwochwalczych, wyznających jakieś takie wielobóstwo, ale takie w ogóle nielogiczne. Zresztą właśnie chrześcijaństwo istotnie przyczyniło się do tego, że one wygasły. Nikomu też dzisiaj nie przychodzi do głowy, żeby Bogu Wszechmocnemu oddawać cześć w postaci byka jedzącego siano albo w jakimś innym, równie degradującym go obrazie. A mimo to jednak, dzięki światłu Ewangelii, zakaz sporządzania bezbożnych obrazów Boga możemy i tak odkrywać jako zadziwiająco aktualny po dzisiejszy dzień. Bo cóż z tego, że nie sporządzamy już wizerunków Boga na wzór potęg tego świata, skoro w naszych sercach nosimy różne wyobrażenia o Bogu, które go poniżają. Można zapytać się, czy nie zdarza się, że od Boga oczekujemy przede wszystkim zabezpieczenia naszej pomyślności doczesnej, albo próbujemy go uczynić wrogiem i naszych nieprzyjaciół i mścicielem naszych krzywd. Oczekujemy od Niego, że wyrówna nam niepowodzenia, że będzie usuwał złe skutki naszego lenistwa, że będzie uświęcał nasze urazy i tak dalej. A naprawdę wciąż nam jeszcze w takich wypadkach daleko do tego, żebyśmy mogli sobie z czystym sercem powiedzieć, iż zakaz sporządzania niegodziwych wizerunków Boga wypełniamy co do joty. Stanowczo potępiając tworzenie niegodziwych obrazów, które uwłaczają Bożej świętości, Kościół równie stanowczo broni praw wiernych, do czego? Do posługiwania się obrazami świętymi. To prawda, że na gruncie Starego Testamentu nie było miejsca na święte obrazy, chociaż czytamy w Księdze Wyjścia w 37 rozdziale w 7 wersecie o rzeźbach cherubów, które były umieszczone przy Arce Przymierza. Jednakże nie miały one charakteru świętych obrazów, podobnie jak nie mają ich figury aniołów umieszczone na barokowym ołtarzu. W jednym i drugim przypadku rzeźby te spełniały jedynie dwie funkcje. Po pierwsze, były ozdobą, a po wtóre pouczały o określonej prawdzie wiary. I w tym konkretnym przypadku wyrażały ideę, że Bogu podporządkowana jest cała potęga duchów czystych i że jest On przez nie adorowany. Obrazów świętych w ścisłym tego znaczeniu Stary Testament nie znał. To musimy sobie powiedzieć. Stary Testament był bowiem tym okresem w historii zbawienia, kiedy Bóg przekazywał ludziom z całą jednoznacznością prawdę o swojej transcendencji wobec wszystkich stworzeń. I zakaz sporządzania obrazów nie tylko chronił Izraelitów przed bałwochwalstwem, ale przypomniał też o tym, że nieskończony Bóg przekracza nasze możliwości wyrazu, a nawet percepcji, i tę transcendencję Boga wobec wszelkiego obrazu, jaki mogłoby oglądać ludzkie oko, najmocniej chyba wyraża zdanie z Księgi Wyjścia. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. To jest 33 rozdział Księgi Wyjścia. Bez tak jasnego uświadomienia sobie transcendencji Boga, niczego nie pojęlibyśmy z tajemnicy wcielenia. Przecież to, żeby Bóg naprawdę, a nie w opowieści mitologicznej, stał się człowiekiem, jest po ludzku rzecz biorąc czymś niemożliwym i czymś absurdalnym, w ogóle nielogicznym. A jednak Bóg naprawdę stał się człowiekiem. Absolutnie transcendentny wobec wszelkiego stworzenia, Syn Boży, którego oblicza nie może oglądać żaden człowiek i pozostać przy życiu, naprawdę stał się jednym z nas. To, co po ludzku było niemożliwe, możliwe było dla Boga, który aż tak bardzo nas ukochał. I w Jezusie Chrystusie nieskończony Bóg pokazał nam swoje oblicze. Nowy Testament bardzo jednoznacznie to podkreśla, że Chrystus jest, jak mamy w liście do Kolosan świętego Pawła, obrazem Boga niewidzialnego. Albo jak mamy w liście do Hebrajczyków, odblaskiem, Jezus Chrystus jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Jego. To też dopiero po przyjściu do nas Boga wcielonego i tylko wśród Jego wyznawców stało się możliwe tworzenie i posługiwanie się świętymi obrazami. Właśnie dlatego, że w Jezusie Chrystusie Bóg nam pokazał swoje prawdziwe oblicze. Przekonaliśmy się wówczas, że owszem, jest ono śmiercionośne, ale śmiercionośne w sposób błogosławiony. Zabija ono we mnie człowieka grzechu, jeśli tylko staram się przed obliczem Syna Bożego stawać w wierze. Zaś w swojej istocie oglądanie Jego oblicza jest darem życiodajnym, obdarza nas życiem wiecznym, którym przepełniony jest sam Bóg. Oczywiście, że oblicze Boże jest w Jezusie Chrystusie osłonięte tak naszym człowieczeństwem, ale nie po to jednak Syn Boży osłonił swoje boskie oblicze naszą ludzką naturą, żeby je przed nami zasłonić, ale żebyśmy je potrafili właśnie zobaczyć właściwie. Można to tak porównać do tego, że nieraz ubieramy okulary przyciemnione po to, nie żeby nie widzieć słońca, ale właśnie po to, żeby móc je widzieć. Jeżeli ktoś chce zobaczyć słońce, musi sobie przyciemnić bardzo mocno szkła, żeby je zobaczyć. Takie porównanie do tego, że Chrystus poprzez osłonę ludzkiej natury pokazuje nam prawdziwe oblicze Boga. Może komuś się wydawać, że to jest taka argumentacja naciągana, ale niech sobie przypomni ktoś wtedy wypowiedź samego Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana. Pan Jezus mówi wyraźnie: kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Pyta się nawet apostołów, dlaczego mi mówisz, pokaż nam Ojca? Widzimy, że przyjście Syna Bożego spowodowało sytuację absolutnie nową w stosunku do Starego Testamentu, a zarazem nie przekreśliło ono Starego Testamentu, tylko przyniosło jego wypełnienie. Otóż jeśli Jezus jest Synem Bożym, to Jego przyjście do nas nie było tylko 30-kilkuletnim epizodem jakimś takim w ludzkich dziejach. Syn Boży przyszedł na naszą ziemię, żeby być z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Pod kątem naszego tematu właśnie można wyrazić to zdanie następująco. Ten, który jest obrazem Boga niewidzialnego, odblaskiem chwały i odbiciem istoty Jego, chce być z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I widzimy, że ten, który dla nas przyjął ludzkie ciało, również swoją dzisiejszą obecność wśród nas lubi naznaczać jakąś formą widzialności. Mówił na przykład, że będzie obecny wszędzie tam, gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w Jego imię. Domagał się od nas, żebyśmy nie wstydzili się Go wyznawać przed ludźmi. Oczekuje naszego świadectwa i czyni nas swoimi uczniami poprzez obmycie nas materialną wodą chrztu, karmi nas prawdziwie i poi ciałem i krwią pod postaciami materialnego pokarmu i napoju. Jego słowo, natchnione przez Ducha Świętego, zapisane jest na widzialnym papierze. Także widzimy, że ten obraz Jego też powinien być widzialny dla nas. Po prostu taka jest właśnie natura wiary chrześcijańskiej, że nieustannie pragnie ona przekraczać granice między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. To, co niewidzialne, chce wyrażać w sposób widzialny, a tym, co widzialne, pragnie posługiwać się w swojej drodze ku temu, co niewidzialne. Nie może być inaczej, skoro chrześcijaństwo jest wiarą w Boga, który stał się człowiekiem. I może pojawić się pytanie, kto wprowadził do kościoła obrazy i rzeźby? Nie uczynił tego żaden sobór, żaden synod czy papież. Obrazy te pojawiły się w starożytnym kościele w trakcie od takiego normalnego, organicznego rozwoju świadomości wiary. Po prostu bardzo wcześnie chrześcijanie zaczęli odczuwać potrzebę, żeby swojej wierze w Boga wcielonego dawać wyraz również za pośrednictwem sztuk plastycznych. Na przykład w katakumbach czy cmentarza Pryscylli w Rzymie zachował się obraz Matki Bożej oraz obraz Dobrego Pasterza z roku około 210. Na rzymskim cmentarzu Domitylli znajduje się obraz Dobrego Pasterza z roku około 250. oraz scena Daniela w jaskini Lwów datowana na lata 253-268. Na odkopanym pod bazyliką świętego Piotra cmentarzu watykańskim znajduje się grobowiec pogańskiej rodziny Juliuszów, która na przełomie II i III wieku przyjęła wiarę chrześcijańską i w związku z tym postanowiła zmienić dekorację grobowca. I otóż na ścianach tego grobowca znajduje się m.in. obraz Jonasza w paszczy potwora oraz obraz Dobrego Pasterza w otoczeniu owiec. Podstawowe wiadomości na temat początków plastyki chrześcijańskiej można znaleźć m.in. księdza Franciszka Stopniaka w książce pod tytułem U źródeł chrześcijaństwa, archeologia. A ikonografia Chrystusa, o ikonografii Chrystusa wyjaśnia świetnie Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim z 4 grudnia 1987 roku, napisanym z okazji 1200. rocznicy II Soboru Nicejskiego. I ta ikonografia Chrystusa wiąże się z naszą wiarą w rzeczywistość wcielenia i w jego niewyczerpane znaczenie dla Kościoła i świata. Kościół aprobuje ten rodzaj sztuki, ponieważ jest przeświadczony, że Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, rzeczywiście odkupił i uświęcił ciało oraz cały świat dostępny poznaniu zmysłowemu, to znaczy całego człowieka obdarzonego 5 zmysłami, i że uczynił to dlatego, aby człowiek mógł wciąż się odnawiać według obrazu tego, który go stworzył. Nieraz w ludziach pojawiają się takie opory wobec oddawania czci świętym obrazom. I trzeba pójść dalej właśnie, czytając ten list, a w tym liście Ojciec Święty odwołuje się do tradycji Kościoła i w następujący sposób pisze. Sobór Nicejski II uroczyście potwierdził tradycyjne rozgraniczenie pomiędzy prawdziwą adoracją, która według naszej wiary odnosi się wyłącznie do boskiej natury, a oddawaniem czci, które dotyczy obrazów, bowiem ten, kto pada na twarz przed obrazem, pada na twarz przed osobą, którą obraz ten wyobraża. Otóż powyższą naukę głosił już święty Bazylii, który w roku 375 napisał, że cześć oddawana obrazom dotyczy osoby, którą obraz przedstawia. I w tym miejscu warto sobie uświadomić, jak bardzo ewangeliczne jest nasze pragnienie, ażeby Panu Jezusowi oddawać cześć również naszym ciałem. Przecież to zrozumiałe, że kiedy w wierze spotykamy Chrystusa, pojawia się w nas podobny odruch jak w mędrcach ze wschodu, którzy upadli na twarz i złożyli mu pokłon. Kiedy zaś przychodzimy do niego z jakąś prośbą, mamy taką samą potrzebę jak Kananejka, która upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. I nieraz chcielibyśmy się przyłączyć do ślepego od urodzenia, który pełen wdzięczności wyznał wiarę i oddał mu pokłon. A także może chcielibyśmy się przyłączyć do apostołów, którzy rozpoznawszy w Chrystusie Pana Wszechświata, upadli przed Nim mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. A kiedy zaś ogarnia nas dziękczynienie za Jego śmierć i zmartwychwstanie, chciałoby się podejść do Niego razem ze świętymi niewiastami, objąć Go za nogi i oddać Mu pokłon. widzimy takie przecież nasze postawy w liturgii, chociażby liturgia Wielkiego Piątku, kiedy jest ta adoracja krzyża, kiedy całujemy rany Chrystusa właśnie podczas tej całej adoracji, podczas całej liturgii. I wtedy wiemy, to nie całujemy jakiś pusty przedmiot, ale całujemy i wierzymy w to, że adorujemy w ten sposób Chrystusa. Obraz ukrzyżowanego czy inny wizerunek Pana Jezusa ogromnie ułatwia nawiązanie z Nim takiego właśnie serdecznego, a zarazem adoracyjnego spotkania. To też jeśli ktoś dopatruje się na przykład w świętych obrazach jakiegoś podobieństwa do bałwochwalczych posągów, po prostu uległ zaślepieniu i nie widzi różnicy między światłem a ciemnością. Wspaniale to wyraził prześladowany przez ikonoklastów biskup Konstantynopola święty German, który zmarł w 733 roku. Mówi o ikonoklastach. Ich nauka podważa całą Bożą ekonomię według ciała. Dodam tylko, że ta grupa, ta sekta sprzeciwiała się w ogóle kultowi wszelkiego obrazu, wszelkich wizerunków. Natomiast właśnie święty German powiedział, ich nauka podważa całą Bożą ekonomię według ciała. Jeszcze cytując ten wspomniany list apostolski Jana Pawła II, wszak patrząc na ludzkie oblicze Syna Bożego, który jest obrazem Boga niewidzialnego, można dostrzec Słowo, które stało się ciałem Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Dlatego sztuka może ukazywać ludzką twarz Chrystusa i kierować tych, którzy ją kontemplują, ku niewysłowionej tajemnicy tego Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Papież Hadrian pisał, gdy patrzymy na obraz ukazujący ciało, które Syn Boży zechciał przyjąć dla naszego zbawienia, jego widzialne oblicze przyciąga nas i prowadzi naszą duszę ku niewidzialnemu majestatowi Boga. W ten sposób adorujemy i czcimy samego Odkupiciela. Wysławiamy Go w duchu, albowiem napisane jest, Bóg jest duchem i dlatego my w duchu naszym sławimy Jego bóstwo. Jeszcze pojawia się pytanie odnośnie religijnego sensu obrazów Matki Bożej oraz innych świętych, a znakomicie ten problem przedstawił w roku 426 święty Cyryl z Aleksandrii. I tam czytamy, jeśli sporządzamy obrazy pobożnych ludzi, to przecież nie w tym celu, żeby ich uwielbiać jako bogów, ale żeby patrząc na nich, pobudzać się do współzawodnictwa z nimi. Natomiast obrazy Chrystusa sporządzamy w tym celu, ażeby duszę naszą pobudzać do miłowania Go. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Widzimy, że zasadność, dzisiaj zasadność świętych obrazów jest właściwa dla nas w drodze ku Boga, że w ten sposób się rozwijamy. Popatrzmy w ogóle też na sztukę. W tych czasach, kiedy ludzie w większości byli analfabetami, nie znali Pisma, nie czytali Pisma Świętego, to w jaki sposób się dowiadywali? Owszem, dowiadywali się z kazań, z kościoła, z nauki głoszonej przez kapłanów i przez biskupów, ale też dzięki temu, że na tych pięknych świątyniach były piękne malowidła. Piękne malowidła przedstawiające sceny, przedstawiające świętych. Z tego można było się bardzo dużo dowiedzieć. Do dzisiaj w Kościele Wschodnim, także w Kościele Prawosławnym, bardzo dużą uwagę przykłada się do czego? Do kontemplacji ikon. Bo tam też jest zawarta prawda. Jest to pewna tajemnica, która ukazuje właśnie wielkość, potęgę tego, kim Bóg jest. I o to chodzi w tym przykazaniu. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby w tej części przykazania, żeby rzeczywiście rozpoznawać prawdziwe oblicze Boga. Żeby nie mieć jakiegoś takiego oblicza, nieraz właśnie ktoś może mówić, no że Jezus, no to Jezus taki fajny, słodki kolega, ktoś tak może podchodzić do Pana Jezusa, albo taki biznesmen, to znaczy, że ja tobie to, Panie Boże, a ty mi to, albo że jest na usługach moich Bóg może. Nie będę mógł go szantażować albo nie wiem jeszcze w jaki sposób. A przecież Bóg, Jezus tutaj w tym wypadku, kiedy On powiedział, ja jestem, kiedy powiedział w ogrodzie Getsemanie, ja jestem, to ci wszyscy żołnierze nagle upadli. Wyobraźmy sobie, że jak przychodzi jakaś grupa antyterrorystyczna, uzbrojona po zęby, wszyscy silni, nie bojący się nikogo i nagle stają i słyszą to ja jestem od Jezusa. I oni upadają. Nie ma siły, nie ma większej siły. Bóg jest najpotężniejszy, Bóg jest największy, najlepszy i Bóg jest miłością. Popatrzmy na to, na tą scenę, kiedy Jezus umywa nogi swoim apostołom, kiedy Jezus dobrowolnie bierze ten krzyż i cierpi, ale z miłości do nas. Nie cierpi dlatego, że jest słaby. Nie w tym znaczeniu. Bóg nie jest słaby. To tylko z miłości do nas, bo my jesteśmy słabi. To naszą słabą ludzką naturę On poniósł na krzyż, aby ją wywyższyć, aby też ukazać, kim On jest tak naprawdę, jak bardzo nas kocha, jak bardzo chce, abyśmy my byli szczęśliwi. I to nie chodzi o to, że Jezus jest, że Bóg jest, nie wiem, taki obraz możemy mieć od spełnienia życzeń po to, żeby mi tutaj było dobrze, mógł wytłumaczyć swoje lenistwo. Na przykład to często w szkole gdzieś tam się pojawia, wśród młodzieży, wśród dzieci, no nie nauczyłem się, ale Panie Boże, pomóż. No ale tutaj byłem leniwy, tak? No i teraz jak Bóg ma usprawiedliwiać moje lenistwo? Właśnie to, jaki obraz Boga? Czy mamy rzeczywiście ten właściwy obraz? A te święte obrazy, święte te figury, one nam tylko pomagają odkrywać obraz Boga, prawdziwy obraz Boga.